I tak skończyliśmy właśnie w ręku z tymi dwoma pismami Alicji Lęczewskiej słowa Pana Jezusa, które wypowiedział do niej pod koniec XX wieku i przez które też chce nam pokazać te pułapki złego ducha, no, w które niestety wpadamy i cały czas jesteśmy w tym jednym temacie, by unikać tej postawy, że ufamy sobie. I w jednym z tych pism, dokładnie to jest druga część, słowo pouczenia pod numerem 322, znajdziemy takie słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa. Jest czas selekcji, czas stawania w prawdzie i konieczności opowiedzenia się, po czyjej jest się stronie, Boga czy szatana. Im kto otrzymał wznioślejsze powołanie ode mnie, tym większego wysiłku wymaga wybór pomiędzy tym, co oferuje świat, a w nim szatan, a tym, co zgodne jest z moją wolą zawartą w Ewangelii. I proszę, są to słowa, które Pan Jezus właściwie wypowiada do nas jako komentarz do tego, co mówiliśmy wcześniej. Po pierwsze, że teraz jest ten czas stawania w prawdzie, że z jednej strony jesteśmy nieustannie zachęcani do tego, żebyśmy tkwili w kłamstwie, w które nas włożyli albo na przykład nasi rodzice, albo kultura masowa, albo nasi wykładowcy, obojętnie. Może to też być jakiś pogubiony kapłan czy kierownik duchowy. Ale my mamy stawać przed samym Jezusem Chrystusem, który jest drogą, prawdą i życiem. I musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, po której chcę być stronie. A więc zaufać Bogu to jest tak naprawdę opowiedzieć się po Jego stronie. Opowiedzieć się po stronie Boga. Jeżeli nie będę chciał się opowiedzieć po stronie Boga, Jego zasad, prawdy, no to automatycznie jestem już po stronie szatana. I Jezus bardzo konkretnie mówi, że im mamy wznioślejsze powołanie od Pana Boga, tym większego wysiłku wymaga wybór pomiędzy tym, co oferuje świat, a w nim szatan. Proszę zobaczyć, bez wątpienia powołanie do życia rodzinnego, do małżeńskiego, w ogóle powołanie do bycia chrześcijaninem, ono samo w sobie, no oczywiście to są wielkie, wielkie powołania, wzniosłe powołania, ale jak wiele od nas wymagają wysiłku, żebyśmy byli wierni temu, czego chce od nas Bóg. Jak trudno dzisiaj być katolickim, chrześcijańskim małżonkiem, trzymać się tych zasad, które Bóg przekazał małżonkom. To, o czym powiedziałem pod koniec tej wcześniejszej konferencji. Jak dzisiaj wielu małżonków upada choćby w kwestii bycia otwartym na życie, w sprawie antykoncepcji. Jak wielu młodych przygotowujących się do małżeństwa, no niestety buduje to swoje życie na grzechu, na tym fundamencie, no i potem te ich małżeństwa wyglądają tak, a nie inaczej. Więc bez wątpienia ufać sobie to znaczy całkowicie tkwić po stronie kłamstwa. To znaczy nie pozwolić Bogu, aby budował razem z nami na sobie samym. Dalej Pan Jezus mówi, nie można będąc świadomie przy mnie, deklarując mi wierność, jednocześnie iść na jakiekolwiek ustępstwa na rzecz grzechu, który zawsze ma swoje korzenie w szatanie. Podobnie na ustępstwo na rzecz słabości natury i pokus świata. A ponieważ nawałnica zła przelewa się przez świat, ocalenie jest tylko w modlitwie, pokucie i czynach miłosierdzia wobec braci, tak samo zagrożonych w duszy swojej. I znowu kilka słów komentarza do tego fragmentu. Nie można, będąc świadomie przy mnie, deklarując mi wierność, jednocześnie iść na jakiekolwiek ustępstwa na rzecz grzechu. To jest właśnie to, o czym też wcześniej mówiłem. Gdzie się zaczyna grzech, a gdzie tego grzechu nie ma? Jakaś próba dialogu ze złem, szukania kompromisów. Pan Jezus mówi, nie ma na to miejsca. I postawa ufania sobie to będzie właśnie taka postawa, której też wcześniej przestrzegałem, że jestem w stanie sam sobie określić tą własną bezpieczną przestrzeń. Nikt mi tego nie musi mówić ani narzucać. I dlatego też właśnie taka postawa ufania sobie tak łatwo usprawiedliwia wszelkie grzechy i upadki. Pan Jezus daje na to bardzo konkretne rady, aby nie upaść, aby nie tkwić w tej pułapce, potrzeba modlitwy, pokuty, czynów miłosierdzia. To jest właśnie bardzo konkretna droga, przez którą Pan Jezus pokazuje nam, że będziemy umocnieni, idziemy razem z Nim. Nie zostawi nas ani na chwilę samymi. Modlitwa, pokuta, czyny miłosierdzia, bardzo mocno podkreślone przez Pana Jezusa, wobec braci tak samo zagrożonych w duszy swojej. A więc idziemy wszyscy razem, wszyscy jesteśmy słabi. I czasami właśnie ten czyn miłosierdzia wobec brata, siostry polega na tym, żeby też powiedzieć prawdę. Słuchaj, idzie w złym kierunku, robisz źle, źle postępujesz, źle traktujesz swojego męża, żonę, narzeczoną, dziewczynę, chłopaka, kogokolwiek. Coś się dzieje źle w twoich relacjach z Bogiem. Można by tutaj mnożyć. Tak zwane braterskie upomnienie, bardzo ważna rzecz. Być może dzięki temu ktoś się opamięta i zmieni swoje życie, może się zbawi. Ale jeżeli zabraknie właśnie takich słów, słów upomnienia wynikającego z miłości, to wtedy też nie dziwmy się, że tak wielu ludzi idzie w stronę przepaści. Dalej Pan Jezus mówi, ciąg dalszy tego samego fragmentu. Aby nie dać się zwieść szatanowi, trzeba trwać w stanie łaski uświęcającej, w stanie modlitwy i nieustającego wzywania mojego imienia. Trzeba tkwić w Kościele, żyjąc pełnią darów moich tam otrzymywanych. Szatan mówi, ufaj sobie. I to jest zwiedzenie. A Jezus mówi, aby nie dać się zwieść szatanowi, trzeba żyć w stanie łaski uświęcającej, w stanie modlitwy, więc modlić się. I to nie jest, że właśnie, zwróćmy uwagę, w stanie modlitwy to ma być pewien stan, czyli nie, że właśnie w tym momencie uklękam do modlitwy i się modlę, ale to ma być coś trwałego. Coś, co właściwie stanowi moją cały czas sposób moje funkcjonowanie, taki wewnętrzny dialog z Bogiem, oddawanie Mu wszystkiego, co dzieje się w moim życiu. To jest właśnie ten stan modlitwy, nie chwila modlitwy. I nieustającego wzywania mojego imienia. Wzywam imię Boże, bo wiem, jak jestem słaby. Wzywam imię Boże, bo wiem, że jestem zagrożony, bo potrzebuję pomocy. Dziecko wzywa imienia swojej matki, swojego ojca, bo potrzebuje pomocy. I potrafi to robić wiele razy w ciągu dnia. I tak samo my mamy wzywać imienia Jezusa, wzywać na pomoc. Choćby nam się wydawało, że wszystko jest okej, nic nam nie grozi. Trzeba wzywać imię Jezusa. I w końcu też trzeba tkwić w Kościele, żyjąc pełnią darów moich tam otrzymywanych. I tak naprawdę właśnie ci, którzy twierdzą, że ufają sobie i nie chcą Kościoła, z jednej strony oni mogą chodzić do Kościoła, uważać, że są częścią Kościoła, mogą nawet w tym Kościele pełnić jakieś ważne funkcje, ale tak naprawdę są już w tym momencie jakby poza Kościołem, bo oni sobie sami wystarczają. W końcu ufają przecież sobie. Cała reszta to może dla kariery, może dla dobrego samopoczucia, dla towarzystwa. Z różnych powodów można być w Kościele. Ale też są niestety tacy, którzy świadomie odeszli z tego Kościoła. Już Kościołowi nie ufają, bo znajdą milion powodów, żeby nie ufać Kościołowi, bo nie wolno ufać księżom, nie wolno ufać papieżowi, nie wolno ufać biskupom, bo popełniają błędy, pomyłki i tak dalej. Jakby zapominając, że przecież w Kościele jeszcze jest Jezus Chrystus. I już ich nie ma w Kościele. Przestają chodzić do Kościoła, nie mają nic wspólnego z Kościołem. Wręcz nawet wypisują się z Kościoła, składając akty apostazji. Niestety to już jest podpisanie wyroku na siebie samego. W tym ostatecznym czasie, o którym mówi Pan Jezus, w tej chwili ostatniej walki szatana o ludzkie dusze, odłączyć się od Kościoła, to jest dosłownie rzucić się w przepaść i liczyć na to, że nic tam się nie stanie. Niestety tak nie jest, nie wolno się łudzić. Jezus podkreśla, żyjąc pełnią darów moich tam otrzymywanych. Pełnią, nie tylko cząstką. Pełnia darów to przede wszystkim sakramenty, to są msze święte, to jest modlitwa, wszystko to, co dzieje się w Kościele. Wielu też niestety tego nie robi. Są w Kościele, chodzą do Kościoła, ale ani nie ma spowiedzi, ani nie ma komunii świętej, ani modlitwy, ani adoracji, nic. Idą po to, żeby tam przesiedzieć, spełnić jakiś obowiązek, ale z tego czasu praktycznie nic dla siebie nie zachowują. Skąd mają czerpać siły do tego, żeby dać się prowadzić, aby przyjmować siły potrzebne do walki ze złym duchem, potrzebne łaski, bez których właściwie jest niemożliwe wygranie tej walki. I dalej Pan Jezus mówi, nie trzeba się lękać, ale trzeba ze wszystkich sił przylgnąć do ran moich i wołać o miłosierdzie moje w godzinie sądu nad światem, jaka trwa i zmierza do ostatecznego rozstrzygnięcia. To rozstrzygnięcie odbywa się w sercu każdego człowieka i każdy wydaje wyrok na siebie swoją decyzją wyboru z chwili na chwilę i swoją postawą wobec braci. A więc ktoś mówi, że no jestem tak słaby, jestem tak sobie nie ufam, że aż mnie to przeraża i boję się o siebie. Boję się, że potępię się. Są też tacy, to są właśnie ci skrupulanci, którzy, no ale to już też nie jest, to może taki przykład, to jest jakaś choroba, to jest pewna, no to nie jest jakaś, bo to jest choroba duchowa. Ale ktoś mówi, że no właśnie skrupulant to tak sobie nie ufa, że wszystko poddaje pod wątpliwość. I ma wielki lęk o swoje zbawienie. No, ale przecież jakby konsekwencją tego, że nie ufam sobie, jest zbliżenie się do Boga. Ufam Bogu, jestem jeszcze bliżej, zbliżam się do Niego. A więc nie muszę się bać, wręcz przeciwnie, to jest odwaga, pewność tego, gdzie jestem, co robię, pewność zbawienia. Jeżeli nie ufasz sobie, a ciągle się lękasz, to znaczy, że no nie idziesz w stronę Chrystusa, bo konsekwencją zbliżania się do Pana Jezusa będzie jakby właśnie to, że nabieram mocy, siły, pewności tego, co dzieje się w moim życiu. A więc nie trzeba się lękać, ze wszystkich sił przylgnąć do ran moich i wołać o miłosierdzie moje w godzinie sądu nad światem. I niech to też będzie taką naszą bardzo konkretną drogą, takim aktem, że nie ufam sobie, że właśnie zanurzam siebie, swoich bliskich w ranach Jezusa. To jest wielka moc tej modlitwy, zanurzenia we krwi, w ranach. Wołać o miłosierdzie moje, prosić o to miłosierdzie dla siebie samego, dla bliskich, mając świadomość, ile razy niestety budowaliśmy na sobie, nie liczyliśmy się z Bożą wolą. No i też mamy świadomość, że tak wielu ludzi żyje, że wielu z tych, których może kochamy, cenimy, no może w tej ostatecznej próbie nie wytrwać i siebie potępić. A Pan Jezus wyraźnie mówi, że to rozstrzyganie o naszym losie decyduje się z chwili na chwilę. Każdą decyzją człowiek podejmuje wyboru odnośnie swojej wieczności. To nie będzie jakaś tam suma tego, co nas czeka w przyszłości czy coś. Już dziś podejmujemy decyzję, czy będziemy zbawieni, czy będziemy potępieni. Tak więc naprawdę jest pewną zasadą duchową, żeby dobrze przeżyć życie, trzeba dobrze przeżyć ten dzień, dzisiejszy dzień. Dobrze przeżyj dzisiejszy dzień, żebyś mógł przeżyć dobrze całe swoje życie. Nie patrzeć w przyszłość, ale zająć się tą chwilą, która trwa tu i teraz. I ostatni fragment z tego konkretnie fragmentu. Rzeczy drobne, czyny pozornie mało znaczące, prowadzą coraz głębiej w jedną z dwóch stron. W stronę Boga albo w stronę szatana, który jak pająk swoją zdobycz oplątuje coraz ciaśniej nićmi ułudy i zaślepienia tych, którzy nie są mi wierni w codzienności swojej. Jezus tutaj nazywa po imieniu, że to zaufanie sobie, a nie Bogu, jest po prostu aktem niewierności, zdrady. No niestety, tak dokładnie jest i na tym korzysta zły duch. On będzie małymi kroczkami stawiał na naszą samodzielność, że bądź samodzielny, nie pytaj o to ani Boga, nie pytaj o to kapłana, idź swoją drogą, małymi kroczkami odciąga nas od Pana Boga. A więc, podsumowując ten fragment, no potrzeba prosić Pana Boga, żeby objawiał nam prawdę o nas samych, na jakim jesteśmy etapie, czy przypadkiem gdzieś się nie daliśmy zwieść i nie budujemy na sobie samych, a nie na Bogu. Jeżeli będziemy prosić Pana Boga o to, żeby nam tę prawdę objawił, On to zrobi. Ale też nie w każdym momencie, bo nie zawsze jesteśmy na tę prawdę gotowi. To też są słowa, które Pan Jezus wypowiada do Alicji Lęczewskiej, że czasem to poznanie tej prawdy mogłoby nas po prostu zmiażdżyć, po ludzku rozjechać. I no, człowiek nie byłby jeszcze na to gotowy. Więc Bóg we właściwym czasie i we właściwy sposób pokaże nam tą prawdę o nas samych. Ale trzeba o coś takiego się prosić. Pan Bóg bierze pod uwagę to, na jakim etapie życia duchowego jesteśmy. I też Pan Bóg da nam taką prawdę poznać, jeżeli wie, że po poznaniu tej prawdy będziemy chcieli się szczerze nawrócić. Jeżeli tylko i wyłącznie pytamy Pana Boga, żeby, nie wiem, zaspokoić swoją ciekawość albo nie wiem, żeby coś sobie czy komuś udowodnić, to tej prawdy się nie dowiemy. Tutaj też potrzeba pokory. Pokorny chce się nawrócić i tę wiedzę otrzymaną od Boga za Jego łaską wykorzystać w dobrym celu. Tak więc Pan Bóg objawia nam taką prawdę o nas samych, nawet trudną prawdę, abyśmy jeszcze bardziej się do Niego zbliżyli, jeszcze bardziej do Niego przylgnęli, nawrócili. A więc przestać ufać sobie, to znaczy przylgnąć całkowicie do Pana Boga. Po tym poznamy, że jesteśmy po tej właśnie stronie. Jeżeli ciągle ufamy sobie, to znaczy, że ufamy bardziej swoim własnym osądom niż zdaniu drugiemu człowieka. A niestety, nasze osądy mogą być mylne. I właśnie o tym też mówi Jezus Dalicji Lęczewskiej, by uważać na te nasze osądy. Im więcej w nas jest takiej skłonności do osądzania innych, krytykowania, oceniania, tym więcej w nas pychy i tym więcej zaufania sobie samemu. A to niestety jest pułapka. I Pan Jezus mówi do Alicji, dotknęła cię niesprawiedliwość ludzka, czyli najprawdopodobniej ktoś ją źle osądził. Popatrz, jak łatwo jest wyrządzić krzywdę, oceniając coś, gdy zna się tylko małą cząstkę i to zniekształconą czyimś kolejnym osądem. Popatrz, jak ludzie wydają wyroki, przypisując sobie pełnię rozeznania. Ucz się tego niedowierzania sobie i niedowierzania ludzkim osądom, ponieważ nigdy nie są oparte o pełnię prawdy. Więc popatrzmy, nawet ta sprawa, o której dzisiaj mówimy, dotyczy nie tylko nas samych, ale drugiego człowieka, bliźniego. Ona wynika z miłości bliźniego. Trzeba przestać sobie ufać, by nie ufać swoim osądom, by przypadkiem kogoś nie skrzywdzić, by nie zranić, by nie zbłądzić przeciwko przykazaniu miłości bliźniego. A tutaj bardzo często upadamy. Pan Jezus mówi, że nasza ocena drugiego człowieka zawsze jest oceną cząstkową, nie znamy prawdy o drugim człowieku, zniekształcona, więc nie mamy prawa wydawać wyroków o kimś. Owszem, możemy ocenić czyjś czyn, czy jest dobry, czy zły. I mamy takie prawo, nawet wręcz obowiązek, ale nie człowieka. I o tym trzeba pamiętać. Najwięcej chyba takich poranień wieloletnich, z jakimi się spotykam, rozmawiając z małżonkami, to jest właśnie na gruncie takiej niesprawiedliwej oceny. Bo ty jesteś taki, a ty zawsze byłaś taka. Standard małżeńskich kłótni, równocześnie niestety bardzo raniących. I dalej też Pan Jezus mówi, ty też nie jesteś w pełni sprawiedliwa, bo nie znasz wszystkich uwarunkowań czyjegoś działania i intencji, jakie kryje jego serce. Bądź więc ostrożna, mówiąc o innych, i powściągliwa w mówieniu w ogóle. Tak wiele zła i zamętu czyni język za mało kontrolowany i zdyscyplinowany. Przyjrzyj się Maryi. Wiele widziała i doświadczała i wiele milczała wobec ludzi, a wszystko składała przede mną. Ty czyń podobnie, bo dla tych, którzy pragną podtrzymywać swoją rację, twoje argumenty są niczym, a wręcz przeciwnie, pobudzą ich do ostrzejszych wystąpień i agresji może. Czy my tego na co dzień nie doświadczamy, zwłaszcza dziś, kiedy mamy milion argumentów za słusznością tego, jak postępujemy, jakie chcemy podjąć decyzje, jak widzimy i oceniamy to, co dzieje się w świecie i równocześnie jak wielu jest takich, którzy mają inne zdanie niż my. Czym są te awantury na Facebooku, te niepotrzebne wymiany zdań, przekonywania kogoś, kto nie chce być przekonany do niczego? To jest tylko i wyłącznie, jak to mówię, karmienie szatana. Jak ktoś rzeczywiście chce prawdy, to ta dyskusja wygląda zupełnie na innym poziomie. No ale też niestety kłótnie wynikające z tego, że no właśnie, wypowiadamy się na temat czyjegoś, choćby nawet i słusznego, złego zachowania. Słusznego w tym sensie, że bezsprzecznego. Często to na przykład dotyczy polityków, ale też no może też ludzi Kościoła. A tutaj pięknie Pan Jezus powiedział, przyjrzyj się Maryi, wiele wiedziała i doświadczała, i wiele milczała wobec ludzi, a wszystko składała przede mną. To jest właśnie chyba wzór, w jaki musimy się wpatrywać. Wiele możemy widzieć, wiele możemy zła od kogoś doświadczyć, ale też Pan Jezus pragnie, abyśmy jak Maryja wiele milczeli wobec ludzi, a o wszystkim mówili Jezusowi, tylko Jemu. To wystarczy. Ludziom nie trzeba. To jest właśnie też ta postawa ufania bardziej Bogu niż sobie czy ludziom. Bóg wie, co chcemy przekazać Mu o drugim człowieku, w którym widzimy jakąś słabość, zło, upadek. I On wie, jak tego człowieka nawrócić, a powiedzieć o tym innemu człowiekowi Pytanie po co? Pytanie po co? O tym naszym osądzie jeszcze warto byśmy sobie jedno zdanie przeczytali. To jest też właśnie z tego tomu pouczenia. Wy ciągle oceniacie i wydajecie na siebie wzajemnie wyroki, a ich sprawiedliwość jest taka, jaka była, gdy mnie sądzono. Mówimy, Pan Jezus był niesprawiedliwie osądzony. Czemu ten Piotr był taki głupi? Tak łatwo można było dojść do prawdy. Ale czy my podobnie nie zachowujemy się nieraz jak ten Piłat? No właśnie. Wy ciągle oceniacie i wydajecie na siebie wzajemnie wyroki, a ich sprawiedliwość jest taka, jaka była, gdy mnie sądzono. I też zasygnalizowałem, że ufanie sobie jest po prostu grzechem egocentryzmu, patrzenia na siebie, skupienia się na sobie, zapatrzenia w siebie. Pan Jezus to komentuje. Wszystkie stresy i złe samopoczucia wywodzą się z zapatrzenia w siebie, z egocentryzmu. Wszystkie żale, pretensje, osądy, agresje także. Krzyżem, na którym każdy człowiek wisi, jest jego egocentryzm. To was krzyżuje. Tam krzyżujecie siebie wzajemnie. Wyjdź poza swój egocentryzm i egoizm, a zobaczysz, że jesteś w niebie. To jest bardzo ciekawe, że właśnie te osoby, które tak bardzo sobie ufają, one są tak bardzo nieszczęśliwe. Takie jest moje doświadczenie, jak spotykam się z takimi ludźmi. A im, kto mniej sobie wierzy, kto mniej sobie ufa, po ludzku jest bardziej szczęśliwy, bardziej spokojny, bardziej znośny dla innych. A ci wiecznie niezadowoleni, wiecznie mający pretensje do innych, to są właśnie ci zapatrzeni w siebie, ufający tylko sobie, swojemu poznaniu tego, co dzieje się w świecie, co ich dotyka, co zadaje im cierpienie i tak dalej. I jak mówi Pan Jezus, sami siebie krzyżują siebie własnym egocentryzmem. A więc mówi, wyjdź poza ten egocentryzm, egoizm, a zobaczysz, że jesteś w niebie. Tak więc nie wolno sobie ufać. Sami z siebie nic nie znaczymy, a wszystko, co dobre, jest łaską. I tak na koniec, właśnie wczorajszego też dnia, tak mówię już, Panie Jezu, to tak już na zakończenie tych rekolekcji, może jeszcze jakieś tam słowo, zdanie, które coś podsumuje. No i też wziąłem tą pierwszą część, taka gruba, i mówię, że no, trafię albo nie trafię na coś, co będzie podsumowaniem. I dosłownie, no, fragment, który tutaj rozwala wszystko, jest podsumowaniem totalnym tego, o czym tutaj mówiłem. Tak jakby Pan Jezus tą kropkę nad i postawił, co po raz kolejny potwierdziło, że mamy o tym mówić. I wiele każdy z nas ma tutaj do przepracowania. Co Pan Jezus tutaj powiedział? Jesteś nadal sobą, jak każdy człowiek, bezsilna wobec swoich wad. Przypominam ci o tym, aby nie wydawało ci się, że górujesz nad innymi. Przypominam ci także dlatego, abyś nie myślała, że sama cokolwiek potrafisz lub że posiadasz jakąś własną wartość. Podsumowanie całkowite tego, o czym tutaj mówimy. Jesteś bezsilna wobec swoich wad, a nam się wydaje, że nawet nad wadami mamy jakąś kontrolę. Nie mamy. Jeżeli mamy, to z Bożej łaski. Nie będzie tej Bożej łaski. Dno, upadamy na samo dno. Przypominam ci o tym, by nie wydawało ci się, że górujesz nad innymi. A więc ten moment poznania prawdy o sobie samym jest nam dany po to, abyśmy byli pokorni. Aby nie było w nas pychy i krzywdzenia drugiego człowieka. I dalej Pan Jezus mówi, wszystko jest moim darem i gdy choć trochę cofnę moją łaskę, ujawnia się Twoja ludzka nędza i bezsilność wobec zła, jakie bez mojej osłony ma do Ciebie dostęp. Wszystko jest moim darem, gdy choć trochę cofnę swoją łaskę, ujawnia się Twoja ludzka nędza i bezsilność wobec zła, jakie bez mojej osłony ma do Ciebie dostęp. I też mi się przypomina taki mail, który dostałem w tym tygodniu od pewnego człowieka. Wiele lat walki z szóstym przykazaniem, z grzechami przeciwko szóstemu przykazaniu. W końcu jakieś przyszło. Boża pomoc, wielka łaska, że udało się to pokonać i parę tygodni, miesięcy naprawdę takiego dobrego życia, zupełnie innego. I nagle prach, znowu upadek, jak on napisał, tysiąckroć gorszy niż te wcześniejsze doświadczenia. Tak bardzo upadł. I on mówi, nie wiem jak to się stało, ale widzę jedno, w momencie, kiedy Bóg mnie wypuszcza ze swoich rąk, on sam się z tych rąk Bożych strącił, to wtedy jest niczym, całkowicie niczym. A jemu się zdawało, że coś wypracował przez kilka lat. Nic nie wypracował. Jeszcze większy upadek. I mówi Pan Jezus, pamiętaj o tym moje dziecko i bądź czujna, zawsze zjednoczona z moją mocą. Zawsze być zjednoczonym z mocą Jezusa. Kto nie chce się jednoczyć z Jego mocą, znów grzeszy samodzielnością. On nie potrzebuje pomocy z zewnątrz. On uważa, że daje sobie radę sam. Jednoczyć się z mocą Jezusa, to znaczy modlić. Jednoczyć się z Jezusem, to znaczy przystępować do sakramentów. Sam z siebie nic. Mówi dalej Jezus, uświadamiaj to sobie zawsze i nie łudź się, że cokolwiek możesz mi dać poza swoją bezsilnością i miłością wypełnioną pragnieniem mojej miłości. Ja tak powtarzam po dwa razy, ale to jest bardzo ważne wszystko. Uświadamiaj to sobie zawsze i nie łudź się, że cokolwiek możesz mi dać poza swoją bezsilnością i miłością wypełnioną pragnieniem mojej miłości. To jest jedyna rzecz, którą możemy dać Jezusowi, własną bezsilność. Jedynie miłość, która tak naprawdę, jak mówi Jezus, zostanie wypełniona tylko wtedy, kiedy Jezus da nam swoją miłość. Nawet miłości nie możemy Jezusowi dać, jeżeli wcześniej jej od Niego nie dostaniemy. I nie myśl, że cokolwiek możesz uczynić pożytecznego poza oddaniem mi swojej woli, abym ja przez ciebie czynił dobro. Czy zdarzyło się nam dojść do takiego etapu życia duchowego, aby rzeczywiście powiedzieć, Jezu, oddaję ci moją wolę? Jeżeli tak, dobrze, bardzo dobrze. Ale jeżeli nie, no to ciągle jeszcze chodzimy, spacerujemy nad przepaścią i to tylko kwestia czasu, kiedy znowu dojdzie do jakiegoś upadku. Jedyna rzecz wartościowa, której pragnę od Ciebie, to Twoja miłość i Twoja wola. Jedyna rzecz wartościowa, której pragnę od Ciebie, to Twoja miłość i Twoja wola. Dwie rzeczy Jezus od nas oczekuje. I dalej mówi, pragnij, abym Ci pomagał wytrwać w oddawaniu siebie, a ja to będę czynił. To, na ile będę mógł Cię przemieniać, zależy od siły Twego pragnienia i nie przypisywania sobie jakiejkolwiek wartości własnej i jakichkolwiek możliwości. To, na ile będę mógł Cię przemieniać, zależy od siły Twego pragnienia i nie przypisywania sobie jakiejkolwiek wartości własnej i jakichkolwiek możliwości. Nie zapominaj o tym, abym nie musiał zadawać Ci bólu, żeby Cię pouczać. Wiesz, bo dałem Ci to poznać, jak bardzo pragnę obdarzać każde moje dziecko, jak pragnę uszczęśliwiać, jak bardzo cierpię z tego powodu, że mi nie pozwalacie, że zasłaniacie się przed moją miłością i przed moimi darami swoją pychą i próżnością. Ciągle wydaje się Wam, że coś znaczycie i coś potraficie. A ja, chcąc wam pomóc, muszę boleśnie leczyć was z tych złudzeń. Tak trudno wam pogodzić się z prawdą o sobie. Nawet ci, którzy o tym wiedzą, tak chętnie zapominają, tak chętnie tworzą coraz to nowe projekty złudzeń. Nie ma nic wartościowego poza moją wolą. W ogóle nie ma żadnych wartości poza mną. Dobro istnieje tylko jako realizacja mojej woli. Dobro w człowieku i w jego życiu też. Przeciwstawienie się mojej woli dało grzech pierworodny. Działanie ludzkie, każdego z was, nieuzgodnione w sercu ze mną, nie jest dobre. Ile naszych decyzji uzgadnialiśmy z Panem Jezusem? I tych ważnych, i tych nieważnych. I tu mamy odpowiedź. Tyle dobra w naszym życiu. Tyle dobra w naszym życiu. Może się okazać, że tego dobra niewiele. Trzeba uzgadniać. Uzgadniać i pytać. A to, co nie jest dobrem, jest złem, mówi dalej Jezus. Nie ma czynów neutralnych. Nie ma sytuacji neutralnych, nijakich. Zawsze, w każdym momencie życia trzeba wybierać. Albo ze mną, albo nie. I co to znaczy, żeby uzgadniać z Jezusem dobro, które chcemy czynić? Choćby zadać sobie pytanie, czy pod tym, co chcę zrobić, podpiszesz je Jezus? Czy to, co chcę czynić, wynika z miłości? Wynika z Ewangelii, z realizowania słów wypowiedzianych przez Pana Jezusa. Jak widzimy, trzeba bardzo rozumnie podchodzić do swoich czynów, do swojego życia. I dlatego właśnie ta praktyka rachunku sumienia jest bardzo ważna. Mistrzowie życia duchowego mówią co najmniej 3 razy dziennie. Rano zastanowić się nad tym, co chcesz zrobić w ciągu dnia. W południe, by już przeanalizować pierwsze kroki, pierwsze decyzje, czy był w tym obecny Jezus. I na końcu podsumowanie drugiej części dnia i tego, czy w ogóle udało się zaprosić to wszystko Pana Jezusa. Im więcej tych przystanków, im więcej pytań zadawanych Jezusowi, tym więcej dobra w naszym życiu. Pan Jezus dalej mówi, samodzielność jest odrzuceniem mnie i jest złudzeniem, bo człowiek nigdy nie jest samodzielny. Samodzielny to znaczy działający beze mnie, a skoro beze mnie, to z inspiracji szatana. Mocne słowa. Cieszę się, że to Pan Jezus powiedział, bo gdybym ja to powiedział bez tego, co tu mam w ręku, to ktoś by mi zaraz powiedział, że to jest przesada. To nie może tak być. A to, jak widzimy, tak właśnie jest. Działać bez Jezusa to znaczy działać z inspiracji szatana. Żaden człowiek nigdy niczego nie uczynił sam. Cokolwiek uczynił, uczynił to z mojej inspiracji albo z inspiracji szatana. Najbardziej bolesne pomyłki są wtedy, gdy ktoś pragnie działać dla mnie, ale nie liczy się z moją wolą, bo wydaje mu się, że wie i że potrafi sam ustalić, co jest dobre, co jest zgodne z moją wolą. To częsty błąd moich sług. To błąd pychy polegający na przypisywaniu sobie umiejętności rozeznania. O rozeznanie trzeba ciągle prosić i to prosić z pozycji, że się nic nie wie, bo rzeczywiście tak jest. Z chwili na chwilę trzeba prosić, czuwać, trwać we mnie i pytać. Mieć oczy otwarte na skutki swoich czynów i uszy na głos mojej oceny. Pokora to ciągła zależność ode mnie, wynikająca z potraktowania na serio moich słów, że nic beze mnie nie możecie uczynić, nic dobrego. Dlatego tak cenna jest droga dziecięstwa Bożego. Dziecko, dobre dziecko, niczego nie czyni bez zgody rodziców. O wszystko pyta, prosi o pozwolenie, ze wszystkiego się opowiada. Sobie nie przypisuje żadnej możliwości ani wartości i nie liczy na siebie. Wie, że wszystko zależy od rodziców. Nimi się chwali, cieszy, ich kocha. Wie, że pragną jego dobra i jest im posłuszne, ufa im. Jakże większe są moje możliwości niż rodziców ziemskich, jakże większa miłość, o ileż większy ból utraty dziecka, które, chcąc być dorosłe, wybrało samodzielność, to znaczy odrzucenie ojca, choćby było chwilowe. Upadki spowodowane odruchami twej natury są bardzo małym złem. Prawdziwym złem jest samodzielność, bo w niej kryje się odwrócenie się od mojej czuwającej i pomocnej miłości. W niej właśnie zawierają się własne plany i ambicje. Własne to znaczy nie moje. Własne to znaczy oparte na pysze i próżności lub na złudzeniu, że może w tym być cokolwiek dobrego. I w ten sposób doszliśmy do punktu wyjścia. Moim ukochanym dzieciom muszę zadawać ból, by rozwiać ich złudzenia i uleganie szatanowi. Tak wczoraj było. Wziąłem to wieczorem, 23, jak nie później, i mówię, Panie Jezu, może coś jeszcze im powiem. I tak na chybił trafił. To, co przed chwilą przeczytałem, tam było wszystko. Tam było najlepsze podsumowanie tego, o czym tutaj mówiliśmy. I to trzeba czytać, to trzeba rozważać, do tego trzeba wracać. Jakby ktoś chciał sobie kiedyś to znaleźć, to jest na stronie 582-583 w świadectwie. Sobie zapisałem. Ja sam na pewno będę niejednokrotnie do tego wracał i cóż, też robił z tego rachunek sumienia, właśnie z tej samodzielności. Może się okaże, że dla wielu z nas pierwszy raz w konfesjonale będzie to temat podjęty. Może ta sprawa jest w nas nieuzdrowiona, bo nigdy nie była przedstawiona Jezusowi w ramach sakramentu pokuty, czyli sakramentu uzdrowienia. I może, jeżeli zaczniemy na ten temat zwracać uwagę, prosić Pana Jezusa, by to prowadził, uzdrowił, no to zaczną się dobre owoce naszego życia. Może chcielibyśmy już je widzieć, ale właśnie, może pora teraz zacząć z Panem Jezusem. Czy jakieś pytanka macie? Bo tu już jest ten czas, kiedy powinienem zadać to pytanie.
Może kilka słów właśnie o Alicji Lęczewskiej. Nie wiem, czy
Osobiście się nigdy nie poznaliśmy, ale osobiście się poznałem z jej bratową. Brat tej pani Alicji żyje, on w Szczecinie mieszka. No, kobieta, która była nauczycielką przez długie lata, no, żyła z dala od Pana Boga. Szukała, była taką osobą poszukującą, ale może tak nieszczerze i przede wszystkim szukała w jakichś tam podróżach, wyjazdach. No, nie znalazła tego spełnienia, szczęścia i ktoś ją kiedyś zaprosił, to już właściwie było tuż przed emeryturą, do Gostynia na rekolekcję i zgodziła się. To nawet o tyle dziwne, że przecież nie była jakoś tam głęboko wierząca, żeby widziała siebie na rekolekcjach, ale pojechała do Gostynia i tam się jej objawił Pan Jezus. W czasie mszy świętej, w czasie komunii świętej zobaczyła Go, powiedziała, że widziałam Go tak, jak się widzi człowieka i mogę zwątpić w drugiego człowieka, który stoi obok mnie, zwątpić w to, że jest prawdziwy, ale nie zwątpiłam nigdy w to, że to był przede mną Jezus. On był bardziej realny niż wszystko to, co jest dookoła nas. I to był punkt zwrotny w jej życiu. Popatrzcie, łaska Boża. Nic nie zrobiła w tym kierunku, żeby stać się taką wielką mistyczką. No ale potem podjęła to zaproszenie Pana Jezusa, bo później Pan Jezus zaczął do niej mówić, przychodzić właśnie w taki sposób wewnętrzny, duchowy, czyli ona być może tylko jeden raz, ale myślę, że i więcej. Widziała Pana Jezusa naocznie. Słuchała, co ma do jej do powiedzenia, zapisywała to. To wszystko jest tutaj zebrane. No ufam, że będzie kiedyś ogłoszona co najmniej błogosławioną, bo ona jest dzisiaj takim wzorem bycia świecką apostołką, czyli kobiety, która cokolwiek robi, ona uzgadnia z Panem Jezusem. To ma być wzór świeckiego apostoła. To ma być też wzór małżonka, księdza, kapłana. Uzgadniać z Panem Jezusem, pytać, Jezu, co mam zrobić? O czym mam mówić? Jakie jest moje zadanie, obowiązek na dziś? Rozmawiałem niedawno z arcybiskupem Dzięgą, który udzielił imprimatur na te pisma. Powołał specjalną komisję, która to badała. No, byli pod ogromnym wrażeniem tego wszystkiego, co tu jest. Oczywiście imprimatur jest, wszystko jest tak, jak Kościół nakazuje. I mówię, księże arcybiskupie, no trzeba tutaj nad tym procesem beatyfikacyjnym pomyśleć, bo tylu świeckich, ile skorzystało z tych pism, ilu się ludzi nawróciło i buduje swoje życie właśnie na tym fundamencie, to już jest pewien taki bardzo konkretny znak, przez który Bóg mówi o tych cudach, prawda, koniecznych do wszczęcia procesu beatyfikacyjnego. To nie jest takie uzdrowienie fizyczne, jakie może się tam nieraz słyszy, że ktoś został ogłoszony świętem, bo się wydarzył cud. Tu były ważniejsze uzdrowienia i to o wiele bardziej liczne uzdrowienia duchowe, bo ktoś właśnie czytał to dzieło życia. Więc bardzo ciekawa postać. Ci, którzy znali ją osobiście, mówili, niczym się nie wyróżniała, nigdy nie da poznać po sobie, co się dzieje. Ona miała taką pewną wspólnotę charyzmatyczną, z którymi się spotykała, ale to byli ludzie, którzy, no tak jak w odnowie w Duchu Świętym, jest ktoś, kto mówi, że no słyszy jakieś słowa, Pan Jezus teraz do nas mówi, no i mówi. No i tak ludzie ją słuchali właśnie, jak się tutaj u nas w odnowie nieraz dzieje, że ktoś jakieś słowa dostaje. No i zapisywali jakoś niektórzy. No i jakoś nigdy nie mieli przekonania, że ona prywatnie tyle otrzymuje od Pana Jezusa. Owszem, na spotkania niektóre przynosiła ze sobą takie słowa, które Pan Jezus do niej mówił w domu, niekoniecznie na tej wspólnocie. No i byli pod wrażeniami tych słów, ale jak mówili, no ta pani niczym się nie wyróżniała. Oni mówili, taka nauczycielka, taka pani profesorka nawet, troszkę z takim dystansem, że taka No ale przy tym niesamowita postać. Także warto sobie tu o niej poczytać też. Jest jej biografia też w księgarni. Jest druga książka jeszcze, gdzie jej kierownik duchowy opowiada o niej, o jej życiu, o jej spotkaniu z Jezusem. Także warto czytać.